Twoje Radio London.
Los nam miejsca naznaczył. Rodzimy się tu i dojrzewamy, rodzimy się tu i dojrzewamy. Błądzimy tu i wciąż pytamy, błądzimy tu i wciąż pytamy. Błądzimy tu i wciąż pytamy o sens życia.
Dzisiejszą piosenkę na dzień dobry, zatytułowaną Znaki Zapytania, śpiewała Dorota Wasilewska. Jak w każde niedzielne przedpołudnie w programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 18 lipca, serdecznie wita słuchaczy Jolanta Pawluk. Na początek krótka informacja o Open Festiwalu. Otóż Chorzowskie Centrum Kultury, które od 10 lat organizuje festiwal amatorskich zespołów artystycznych, postanowiło tego roku włączyć do festiwalu także zespoły spoza Polski. Jest mi niezmiernie miło, że z London trafiła tam wiązanka tańców z przyśpiewkami w wykonaniu Krakowi oraz trzy sztuki teatru Scena 419. Wszystko to, razem z innymi prezentacjami spoza Polski, można zobaczyć w sieci. Żeby nie dyktować długich adresów internetowych, powiem, iż wystarczy wpisać Taniec Limanowski Krakowia albo Teatr Scena 419 i wyszukiwarka na pierwszym miejscu ukaże to, co wstawiło na YouTube Chorzowskie Centrum Kultury. Zachęcam do obejrzenia wszystkiego, bo zawsze dobrze jest wiedzieć, co, gdzie i jak robią inni. Werdykt jury w kategorii prezentacji online Polonii i Polaków za granicą ma być ogłoszony podczas obchodów 30-lecia Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które jest współorganizatorem festiwalu. Jubileusz wspólnoty zaplanowano na 18 i 19 września w Domu Polonii w Pułtusku. Tydzień temu dostałam wiadomość, że postanowiono dołączyć nagrodę publiczności. Na wybrane prezentacje publiczność może głosować do 2 sierpnia. Tu znowu dosyć długi facebookowy adres. Podaję w skrócie www.facebook.com/festiwal-malych-form-artystycznych. Zakładam, że Państwo sobie z tym adresem poradzą.
Telefon milczy od wczoraj, spod nóg usuwa się ziemia. A może już tu nie mieszkam, a może wcale mnie nie ma. Nikt nie domyśla się nawet, że coraz mniej rzucam cienia. Tak jakby coś się skończyło, na przykład śmieszne złudzenia. Smak, zapach, dotyk zawrót głowy, okno, przez które patrzę. to przecież nie są żadne dowody, że jestem, że będę zawsze. Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno, przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem, że będę zawsze. I listy już nie przychodzą, i nikt już tu nie zagląda, a puste krzesła pokoje zagarnia cisza ogromna. Papieros, małe światełko, w ciemności sygnał, że jestem. Co się wydarzy, gdy zgaśnie? Czy wtedy będę tu jeszcze? Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno, przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem, że będę zawsze. Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno, przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem, że będę zawsze. Ty, panie, też nic nie mówisz. Niebo jest szare i gładkie. Czy kiedyś stamtąd z wysoka patrzyłeś na mnie naprawdę? Mogę cię jeszcze zadziwić. Ty chyba mnie nie doceniasz. Na przykład zniknę powoli bez twojego spojrzenia. Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno, przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem, że będę zawsze. Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno, przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem.
Teraz już krótko o zawartości programu. I tak najpierw Małgorzata Maciejewska przedstawi kolejne nowe nabytki Miejskiej Biblioteki Publicznej do przeczytania w języku polskim. Potem będzie opowiadanie Grzegorza Kazdepkę na temat gniewu, najnowszy ranking wyższych uczelni w Polsce i informacja o stosunkowo nowym kierunku studiów podyplomowych na jednej z nich. Część ostatnia, nieco lżejszej dziś natury, traktować będzie o kłopotach wielkich pisarzy z nauką, po czym od nauki przejdziemy do gorzkiej satyry na temat wychowania.
Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Maciejewska. Dziś druga część omówień nowych książek, jakie pojawiły się w Bibliotece Publicznej w tym roku i dalszy ciąg powieści obyczajowych. Autorka bestsellerowej serii Owoc granatu, Maria Paszyńska, wydała nowy cykl zatytułowany Wiatr ze wschodu. Część pierwsza, Czas białych nocy, przenosi nas na początek XX wieku. Nad Europą gęstnieją ciemne chmury. Chwieje się ustalony porządek społeczny. Obdarzona niezwykłą wyobraźnią Ukrainka Anastazja Szewczenko próbuje odnaleźć własną tożsamość po traumatycznym dzieciństwie i na nowo nauczyć się ufać. Kazimierz Stawicki, polski złoty młodzieniec, opuszcza rodzinną Warszawę i wyrusza w świat w poszukiwaniu przygód. Drogi tych dwojga krzyżują się w Petersburgu, mieście spełnionych snów i upojnych białych nocy. Anastazja i Kazimierz są jak ogień i woda. Dzieli ich wszystko – narodowość, przekonania, doświadczenia. A mimo to dają się ponieść fali miłości. Wkrótce nastaje czas rewolucji, a demony przeszłości domagają się zemsty. Czy w świecie zwalczających się ideologii jest jeszcze nadzieja na prawdziwe uczucia? Wiatr ze wschodu, czas białych nocy to epicka powieść dla wielbicieli Anny Kareniny i doktora Żiwago. Część druga cyklu, Stalowe niebo, rozgrywa się w międzywojniu. Anastazja i Kazimierz, rozdzieleni przez wojnę i ludzką niegodziwość, usiłują na nowo ułożyć sobie życie. Krwawa łuna rewolucji nad dawnym imperium rosyjskim ustępuje miejsca szarej, bolszewickiej codzienności. Po wyjściu z więzienia Anastazja przyjeżdża do Petersburga, próbuje zapomnieć o Kazimierzu i zatraca się w pracy w szpitalu. Walcząc z uprzedzeniami, zdobywa lekarskie doświadczenie i dyplom. Gdy kończy się wojna polsko-rosyjska, Kazimierz wraca na Wołyń. Dawni kochankowie spotykają się ponownie w świecie, w którym nic już nie jest takie jak kiedyś. Czy ich namiętne uczucie zwycięży przeciwności losu? Góra Tabor to fascynujący powieściowy portret międzywojennej Polski i jej tragicznego końca Wiesława Helaka. Opowieść pełna symboli i mistycyzmu o narodzinach i śmierci II Rzeczpospolitej, o poszukiwaniu i przemianie. A także opowieść o utraconym pokoleniu i utraconej w ogniu ojczyźnie. To historia przemieniania się II Rzeczpospolitej, ówczesnej Europy, ale też głównego bohatera książki. Janio jest kolejno artystą, żołnierzem, ziemianinem, a wreszcie chrześcijaninem, a może nawet świętym? Góra Tabor jest powieścią wybitną, świetnie napisaną, zachwycającą opisami pejzaży i sztuki, a niektóre jej partie, na przykład opis zamachu majowego w Warszawie w roku 1926, dosłownie zapierają dech w piersiach, pisze o książce literaturoznawca profesor Maciej Urbanowski. Stramer Mikołaja Łozińskiego również rozgrywa się w międzywojniu. Jest to sugestywna, wielogłosowa opowieść o losach żydowskiej rodziny z Tarnowa. Osobiste dramaty, miłości, zdrady i rozstania, świecące pustkami kieszenie i marzenia o fortunie. Nadzieja na sprawiedliwy świat, do którego nieuchronnie wdziera się zagłada. Zwyczajna rodzina. Natan tęskni za Nowym Jorkiem. Rywka marzy o wycieczce nad morze. Wychowują szóstkę dzieci, które szybko dorastają. Rena zakochuje się z wzajemnością w żonatym mężczyźnie. Rudek idzie na filologię klasyczną, ale jest realistą, więc znajduje pracę w syndykacie świec. Hesio i Salek ulegają fascynacji idei komunizmu i grozi im aresztowanie. A Wela i Nusek nie mogą się już doczekać tej wymarzonej dorosłości. Poznajemy każdego z bohaterów osobno, zaprzyjaźniamy się z nimi, odkrywamy ich słabości, sekrety i najskrytsze pragnienia. Wchodzimy w ich świat, pełen kolorów, smaków, zapachów. Czy domyślają się, co przed nimi? Kiedy konflikty narodowe zaczynają narastać do świata Stramerów, powoli wkrada się coś, czego jeszcze nie rozumieją, choć już przeczuwają. Tajemnica Inny Cezarego Harasimowicza to fabularyzowana biografia, w której autor przybliża nam postać aktorki Inny Benity, jednej z najsławniejszych kobiet występujących na deskach teatrów w czasach międzywojnia i podczas II wojny światowej. W czasie wojny niesłusznie oskarżono ją o kolaborację z niemieckim okupantem i ślad po niej zaginął. Harasimowicz w swojej powieści stara się rozwikłać tajemnice jej życia. Pozwala nam nie tylko poznać tragiczne losy tej kobiety, ale także być może zrozumieć jej decyzje i wybory. Córka fałszerza to nowa powieść Joanny Jaks. To pierwsza część opowieści o grupie ludzi, których młodość przypada na burzliwe czasy schyłku Republiki Weimarskiej i początku istnienia III Rzeszy. Joanna Jaks, autorka poczytnych sag, proponuje nam napisaną z rozmachem historię o powstaniu III Rzeszy, jej związkach z okultyzmem i rządzy władzy tak wielkiej, że doprowadza do najokrutniejszej wojny w dziejach ludzkości i tragedii milionów istnień. Młoda Żydówka o niezwykłym talencie malarskim, policjant usiłujący zachować prawość w okrutnych czasach, majętny mężczyzna zarażony ideą nazizmu i człowiek ogarnięty ezoterycznym szaleństwem to bohaterowie powieści, którzy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy nadchodzą rządy Hitlera, żadne z nich nie spodziewa się, że właśnie narodziło się czyste zło. Powojenna Polska to miejsce i czas akcji powieści Anny Fryczkowskiej pod tytułem Cyrkówka Marianna. Marianna, dziewczyna ze wsi, niegdyś warszawska służąca. Franciszek, przedwojenny atleta. Przez 24 lata zjechali niemal całą podnoszącą się po II wojnie światowej Polskę, występując jako cyrk światowej sławy Arnolda i Maris Botticellisse. Próbowali pociągami i furmankami, sypiali w stodołach i kwaterach prywatnych, występowali we wsiach i miasteczkach, w remizach, szkołach, na jarmarkach, odpustach, na rynkach i w więzieniach. Cyrkówka Marianna to powieść o odważnej kobiecie z fantazją, która kochała na zabój sztukę oraz swojego męża atletę. Anna Fryczkowska odwiedziła archiwa, rozmawiała z dziesiątkami osób, z detektywistyczną pasją studiowała również obrazy swojej bohaterki, akrobatki, czarodziejki jarmarków, wreszcie malarki, jednej z najbarwniejszych artystek ludowych XX wieku. Córka nazisty, której autorem jest Max Czornej, wraca do czasów II wojny światowej. Powieść pisana jest z kilku perspektyw. Główną narratorką staje się Greta, czyli 80-latka cierpiąca na Alzheimera oraz obwiniająca się za działania podejmowane w trakcie II wojny światowej przez jej ojca, który był dyrektorem obozu koncentracyjnego. Autor oddaje również głos Annie, która stała po drugiej stronie wojennej barykady. Córka polskiego oficera trafiła na Majdanek razem z matką, gdzie ostatecznie była niejako zmuszona pracować u ojca Grety. Ta mocno osadzona w czasach II wojny światowej powieść jest powieścią psychologiczną, dotykającą istoty zła i natury człowieka. Historią o trudnym rozliczeniu się z przeszłością, własną oraz przodków. Próbą odpowiedzi na pytania, czy istnieje gen zła, czy można obwiniać dzieci za czyny ich rodziców. Książę Magdaleny Parys to ostatni tom trylogii berlińskiej, na którą składają się wydane kilka lat temu Tunel i Magik. To porywająca powieść o demonach historii, które w Niemczech żyją do dziś. W berlińskiej katedrze zostają odnalezione zwłoki ukrzyżowanego księdza. W niejasnych okolicznościach wybucha pożar na imigranckim osiedlu. A w poszczególnych landach rosną nastroje separatystyczne i odżywa toksyczny nacjonalizm. Komu są na rękę pozornie niezwiązane ze sobą sprawy? Bezwzględnemu księciu, który pragnie przywrócić do życia Imperium Germanum? Działającemu poza demokratyczną kontrolą kontrwywiadowi? A może walczącym o najwyższą władzę członkom rządu? W meandrach afery będą musieli odnaleźć się zatem znani z Magika prezydent berlińskiej policji, dziennikarka Dagmara Bosch i komisarz Kowalski. A stawką jest nie tylko przyszłość państwa, ale również ich poplątane życie osobiste. Magdalena Parys brawurowo łączy historię powojennej Armii Cieni z napięciami pulsującymi w dzisiejszych Niemczech. Sorge to tytuł powieści Aleksandry Zielińskiej i nazwa małej miejscowości na Lubelszczyźnie, w której dzieje się jej akcja. Główna bohaterka rozpoczyna pracę w szkole podstawowej. Jej ojciec otrzymuje zlecenie odnowienia starego dworku, który należał do rodziny Czyżewskich, wymordowanej przez Niemców w trakcie II wojny światowej. Pod koniec roku szkolnego dochodzi do tragedii. Podczas wyjazdu na wycieczkę do Niemiec w wypadku giną wszyscy uczniowie 6 klasy szkoły w Sorge. Nauczycielka zostaje naznaczona przez lokalną społeczność jako ta, która przeżyła. Zjawisko utraty całego pokolenia dzieci i brutalną śmierć członków rodu Czyżewskich łączy coraz więcej podobieństw. Inną emocjonalną i wielowątkową opowieścią o trudnych wyborach, miłości i tęsknocie jest Samolot z papieru Ewy Pruchnik. Jest zimowy wieczór 1982 roku. Emilia Ostrowska, ulegając namowom swojej matki, niechętnie udaje się na spotkanie z synem znanego kardiochirurga, Nikodemem Karbowskim. Chłopak zamierza zaprosić ją na swoją studniówkę w elitarnej szkole lotniczej. Wydaje się, że będzie to nudne spotkanie dwojga młodych ludzi od lat kojarzonych ze sobą przez ich rodziny. Ale tak nie jest. Spędzają udany wieczór, snując opowiadania o swoich marzeniach, planach na przyszłość. Ona biernie poddaje się woli rodziców, którzy od lat przygotowują ją do zawodu lekarza. On chce zostać pilotem wojskowym. Po spotkaniu z Nikodemem w drodze do domu Emilia zostaje zaczepiona przez grupę młodych mężczyzn. Jednak jej nietuzinkowe zachowanie robi wrażenie na przywódcy grupy Jeremim. Chłopak bezpiecznie odprowadza ją do domu. Wydaje się, że wszystko ich dzieli. Ona jest subtelną blondynką, a on wysokim brunetem o mrocznym wyglądzie i ze śladami na twarzy po ulicznych bójkach. Ona lubi Dostojewskiego i taniec, on lubi swój motor i boks. Ona jest córką znanego kardiologa o lewicowych poglądach, on planuje ucieczkę z kraju owładniętego stanem wojennym, by zaciągnąć się do Legii Cudzoziemskiej. Emilia, Nikodem i Jeremi, trzy osoby połączone ze sobą trwałym, niezniszczalnym węzłem na zawsze. Mimo upływu lat, przeróżnych życiowych burz i nie do końca przewidzianych skutków pewnych decyzji, więzi łączące tę trójkę pozostaną tak samo mocne jak kiedyś. Joanna Bator, laureatka Nagrody Nike i wielu innych nagród literackich, wydała kolejną powieść, która szybko zdobyła uznanie czytelników i krytyki. Gorzko, gorzko to opowieść o pragnieniu miłości i wolności, które dojrzewa w życiu i marzeniach czterech pokoleń kobiet. Dlaczego Berta popełniła zbrodnię? Kiedy Barbara nauczyła się tak dobrze rzucać nożem? Dlaczego Violeta otworzyła wek Pandory i co w nim było? Czy Kalinie uda się poznać prawdę? Historię Berty, Barbary i Violety opowiada Kalina, która w Wałbrzychu, Unisławiu Śląskim i Sokołowsku odnajduje brakujące fragmenty rodzinnej historii i zszywa je w całość. Mozolnie rekonstruując pamięć swej naznaczonej traumą rodziny, mierzy się zarazem z własną, miłosną utratą. Realizm i magiczność gorzko-gorzko nadają tej wciągającej sadze niepowtarzalny styl i urok. Zaczekaj na mnie, Moniki Michalik, to kolejna z życia wzięta historia, w której autorka porusza niebywale trudny temat alkoholizmu i przemocy domowej. Wybawieniem dla opisywanego dramatu może stać się miłość. Aleksander Domański, autor romansów, przestał wierzyć w miłość. Wyjeżdża nad morze, by zaszyć się w cichym miejscu i zastanowić, czy kiedykolwiek jeszcze napisze o miłości. Ale gdy tylko zjawia się w recepcji pensjonatu i poznaje Amelię, całkowicie zapomina o swoim planie. Całe miasteczko huczy od plotek o przyjeździe znanego z miłostek pisarza, a Amelia walczy ze sobą, by nie ulec jego urokowi. W domu czeka na nią mąż i choć to małżeństwo dalekie jest od szczęśliwego, nie jest łatwo uwolnić się z traumatycznych więzów. Inny motyw pojawiający się w wielu powieściach to losy rodzin, głównie kobiet, na przestrzeni lat. Agnieszka Janiszewska przedstawia portret rodziny i skomplikowane losy czterech związanych ze sobą kobiet, których życie toczy się na tle dramatycznych wydarzeń pierwszej połowy XX wieku w powieści zatytułowanej Pamiętam. 20 lat po zakończeniu II wojny światowej do pogrążonej w komunizmie Polski przybywa młoda Francuzka, Izabela Seiner. Pragnie odszukać rodzinę swojej zmarłej matki Joanny i dowiedzieć się więcej o swoim pochodzeniu. Jak się okazuje, wielu członków rodziny pamięta wydarzenia sprzed wyjazdu Joanny do Francji. Niektórzy wiedzą więcej, ale nie chcą rozdrapywać starych ran. Spokój tej rodziny, otoczony niedomówieniami i tajemnicami, zostanie zakłócony. Losy Leny, Marii i Aliny, które dzieli tak wiele, że nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego, to inna historia z nowej książki Aubeny Grabowskiej, również popularnej i znanej czytelnikom autorki, pod tytułem Coraz mniej olśnień. Bezrobotna Lena żyje w mieszkaniu swojego byłego kochanka. Niegdyś pracowała w czasopiśmie o modzie. By ratować topniejący budżet, zatrudnia się jako pomoc niewidomej po wypadku kobiety. Maria, po aferze z jej udziałem, straciła prestiżową pozycję dziennikarki śledczej. Teraz próbuje wrócić do gry i nie przebiera w środkach. Właśnie znalazła dobry temat. Tyle, że żeruje przy tym na ludzkiej tragedii. Ceniona lekarka Alina oficjalnie zginęła w wypadku. Nikt nie rozpoznaje jej w zaniedbanej kucharce Krysi. Podobnie jak dwie pozostałe bohaterki, tak i ona dąży do celu bez względu na wszystko. Każda z tych kobiet ma za sobą przeszłość, o której wolałaby zapomnieć. Każda z nich stoi na własnym życiowym zakręcie i niesie ciężar przeszłości, opuszczenia, braku ciepła, miłości, zdrady i porażki. I to tyle na dziś. Trzecia i ostatnia część omówień w niedalekiej przyszłości. Książki mogą być zamawiane przez internet bądź telefonicznie pod numerem 519-661-4600. A jeśli mają Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, czy potrzebują pomocy przy wyborze, zamówieniu czy wypożyczeniu książek, proszę pytać o mnie, dzwoniąc pod główny numer telefonu, a ja oddzwonię, jak tylko otrzymam wiadomość. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.